Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie tak dawno miałem kazanie tutaj na tym miejscu, ale no tak zostałem wyznaczony, żeby znowu dzisiaj przemawiać. I ponieważ dawno nie słyszałem w naszym zborze kazania na temat daru duchowego, jakim jest duch proroctwa, dziś postanowiłem zmierzyć się z tym tematem. Nie da się ukryć faktu, że dar proroctwa jest jednym ze szczególnych Bożych darów udzielonych ludzkości przez Ducha Świętego. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 12 rozdziale, kto może, niech otworzy Pismo Święte, ja mam ten tekst wypisany tutaj, list apostoła Pawła do Koryntian 12 od 4 do 11, czytamy takie słowa. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Zwróćcie uwagę na to, że dar ten w Apokalipsie świętego Jana został nazwany świadectwem Jezusa. Możemy to sprawdzić, czytając objawienie świętego Jana 12:17. Tam jest napisane w ten sposób. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. W innym miejscu, a mianowicie w 19 rozdziale Apokalipsy, tam w 10 wersecie, natchniony autor tej księgi definiuje go jako duch proroctwa. Czytajmy wspólnie ten tekst. To jest Apokalipsa 19:10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Bożym celem przyświecającym udzieleniu daru proroctwa jest nawiązanie i zachowanie łączności z człowiekiem, który przez grzech odseparował się od Najwyższego. Ten dar działa za pośrednictwem proroków poprzez widzenie, sen, natchnienie i objawienie. Wielka księga zwana Słowem Bożym i Pismem Świętym została dana ludzkości właśnie dzięki działaniu daru proroctwa. W liście drugim apostoła Pawła do Tymoteusza 3:16 czytamy, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Potwierdza to również i apostoł Piotr w swoim drugim liście 1:21. Albowiem nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej proroctwo, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Dar proroctwa nie jest samym przesłaniem, ani Ewangelią czy Biblią. Jest raczej metodą, procesem i środkiem, dzięki którym Boże przesłanie dociera od Pana do człowieka. Jest więc istotnym, nieodłącznym elementem realizacji wielkiego planu zbawienia. Tak więc ów dar sięga czasów, gdy Stwórca nawiązał zerwaną łączność z Adamem po wygnaniu go z Edenu. Dar ten nigdy nie przestał istnieć i nadal pozostaje podarunkiem Bożym dla ludzkości. Przez ten dar wiekuisty objawia się i przekazuje swoje przesłania światu od czasu, gdy nasi prarodzice opuścili dom w Edenie. Były okresy krótsze lub dłuższe, gdy dar ten nie manifestował się w widzeniach otwartych. W 1 Samuelowej, 3 rozdziale, 1 wersecie czytamy. A pachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Trzeba jednak stwierdzić, że nigdy dar ten nie ustał zupełnie. W czasach uznanych przez Boga za najbardziej odpowiednie oznaki owego daru pojawiały się znowu, a przez widzenia i sny prorocy otrzymywali pilne przesłania i przekazywali je ludowi pańskiemu. Powstaje pytanie, czy dar ten objawił się w bliższych nam czasach w ruchu adwentystycznym. W pierwszej połowie XIX wieku powstawały nowe ruchy i prądy filozoficzne, tak jak ewolucjonizm, spopularyzowany przez Karola Darwina, czy współczesny spirytyzm. Systemy wierzeń przechodziły wstrząsy. Pojawiali się ludzie podający się za bożych proroków, ale będący zwykłymi fanatykami. W tym trudnym okresie nasz Bóg interweniował, udzielając autentycznego daru proroctwa. Oto kilka faktów z XIX wieku. Wilhelm Foy był członkiem kościoła baptystów. Przygotowywał się, by zostać pastorem w tym kościele. Wierzył w rychłe powtórne przyjście Jezusa. 18 stycznia 1842 roku otrzymał pierwsze widzenie dotyczące nagrody dla wierzących i sądu nad niewierzącymi. Drugie widzenie otrzymał 4 lutego 1842 roku, a trzecie na krótko przed 22 października 1844 roku, dniem, tak zwanym dniem wielkiego rozczarowania. Ponieważ nie rozumiał danych mu wizji, postanowił nikomu ich nie opowiadać i nie wypełnił danej mu misji. Następnie poselstwo dotarło w nadprzyrodzony sposób do Hazena Fossa. Posiadał on staranne wykształcenie, także on wierzył w rychłe powtórne przyjście Chrystusa. Pierwsze widzenie otrzymał na krótko przed 22 października 1844 roku. Podczas drugiego widzenia został wezwany do tego, by ogłosić to, co ukazano mu w pierwszym widzeniu, ale kategorycznie odmówił spełnienia nakazu. W trzecim widzeniu został ostrzeżony przed skutkami uporu, ale mimo to nie zmienił swojej decyzji. Gdy pod wpływem nękających go wyrzutów sumienia postanowił wreszcie opowiedzieć w zgromadzeniu to, co mu ukazano, nie był w stanie sobie niczego przypomnieć. Zamiast przekazać Boże przesłanie, powiedział, iż jest pewien, że nie ma już dla niego ratunku i że jest zgubiony. Żył jeszcze przez 40 lat, ale stracił zainteresowanie sprawami duchowymi. Gdy mężczyźni zawiedli, Bóg skierował swoje poselstwo do kobiety. Była nią Ellen White z domu Harmon. W dzieciństwie często chorowała, uczęszczała do szkoły tylko przez 3 lata. W wieku 12 lat została ochrzczona. Cała rodzina Harmonów została wykluczona z kościoła metodystycznego z powodu przyłączenia się do millerytów i oczekiwania na rychłe powtórne przyjście Jezusa. W wieku 17 lat Ellen White otrzymała pierwsze widzenie i mimo opozycji przekazała je. Gdy Bóg polecił jej spisywać wizję, zadanie to początkowo było dla niej bardzo trudne, ale po pewnym czasie stało się łatwiejsze. Ellen White zmarła w 1915 roku, mając 87 lat. Potwierdzała biblijne nauki odkrywane przez innych dzięki intensywnemu studiowaniu Pisma Świętego. Napisała wiele książek. Wspierała poszczególnych wierzących i cały Kościół adwentystyczny. Nigdy nie zajmowała żadnego urzędu w Kościele. Twierdziła, że Bóg udziela jej objawień w nadnaturalny sposób. Wilhelm Foy żył nadal, gdy Ellen White opowiadała ukazane jej wizje. Oświadczył, że ukazano mu te same sceny. Hazen Foss znalazł się pewnego razu w domu swojej siostry, gdzie grupa adwentystów spotkała się, by wysłuchać Ellen White. Wyznał wtedy, że i jemu ukazano niektóre wizje opowiedziane przez nią. Potwierdził później, że widzenia zostały mu zabrane i przekazane jej. Rzeczywiście, w czasie, gdy Foss odrzucił widzenia, Ellen White otrzymała pierwsze z tych, które zostały jej dane. A teraz coś na temat zjawisk, jakich doświadczyła Ellen White podczas widzeń. Przed udzieleniem widzenia zgromadzeni odczuwali szczególną Bożą obecność. Gdy Ellen White miała otrzymać widzenie, zazwyczaj wydawała okrzyk „Chwała Bogu!”. Następnie traciła siłę i upadała na podłogę. Jednak czasami otrzymywała nadnaturalną moc. Na przykład była w stanie trzymać 8-kilogramową Biblię wyciągniętej poziomo ręce przez pół godziny. W czasie widzenia nie oddychała, ale jej rytm serca, puls i kolor skóry pozostawały w normie. Z otwartymi oczami wydawała się czemuś uważnie przyglądać, choć inni nie widzieli nic szczególnego tam, gdzie kierowała swój wzrok. Jednak jej oczy nie były nieruchomo utkwione w jeden punkt, jak to się dzieje w transie. Lekarze badali ją podczas widzenia i wielu świadków potwierdzało to, co się z nią działo. Podczas widzenia nie była świadoma tego, co działo się wokół niej. Siedziała, stała, chodziła lub kładła się podczas widzenia. Jej gesty były zawsze pełne wdzięku. Pod koniec widzenia nabierała głęboko powietrza w płuca. Stopniowo wracał jej normalny oddech i siła fizyczna. Po widzeniu jej stan zdrowia zazwyczaj się poprawiał. Te zjawiska przypominają nam to, czego podczas widzeń doświadczał prorok Daniel. Treść przekazanych jej wizji dotyczyła przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, podobnie jak to było w przypadku starożytnych proroków, o czym pisała sama Ellen White w Wielkim Boju. Powstaje pytanie, czy Ellen White była prorokinią? Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba porównać praktykę służby Ellen White z biblijną charakterystyką daru proroctwa. W Biblii jest pewien klucz do rozwiązania tej kwestii. Prorok nie powinien mieć materialistycznego nadstawienia do wykonywanego posłannictwa. Prorok Michał w 3 rozdziale i 9 do 12 wersetu napisał. Michał 3, 9 do 12. Słuchajcie tego wy, naczelnicy domu Jakuba i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnię. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, a jego prorocy wieszczą za pieniądze. I na Pana się powołują, mówiąc, czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście? Dlatego z powodu was Syjon będzie zaorany jak pole. Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesiona wzgórzem. Tu trzeba z pełną stanowczością powiedzieć, że Ellen White nie prorokowała dla pieniędzy. Następnie prorok powołany przez Boga musiał być w przekazie Bożego przesłania całkowicie zgodny z Pismem Świętym. Przeczytajmy Izajasza 8, od 19 do 20. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Mojżeszowej 13, od 1 do 4 jest napisane. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Ellen White uczyła tego, co jest napisane w Biblii, na przykład w kwestii zagadnień takich jak bóstwo, sobota, stan człowieka po śmierci i temu podobne. Czasami komentowała szczegółowo poszczególne wersety czy większe fragmenty Pisma Świętego, mimo że nie znała języka hebrajskiego ani greckiego i rzadko korzystała z naukowych opracowań na temat Biblii. To wskazuje, że była po prostu natchnioną przez Boga. Następnym kluczem do sprawdzenia prawdziwości proroka jest fakt uznania Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, który stał się w pełni człowiekiem. Powszechnie znane być powinno przesłanie zawarte w pierwszym liście Jana, 4 rozdziale od 1 do 3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Ellen White wyraźnie uznawała, iż jednym z celów jej służby jest wywyższenie Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Aby przekonać się, jak to czyniła, wystarczy przeczytać takie jej książki jak Pokój, za którym tęsknisz, czy Życie Jezusa. Kolejnym sprawdzianem prawdziwości proroka powinny być dobre owoce, czyli przykładne postępowanie i efektywna służba. Zobaczmy taki fragment, który się znajduje w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, 19, 20 i 21 wersecie. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Przykładne chrześcijańskie życie Ellen White znalazło uznanie nie tylko wśród znacznej większości adwentystów, ale także w oczach opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Edyta Dean napisała o niej: z pewnością była ona Bożą rzeczniczką. Jak dawni prorocy, żyła skromnie, prosto, oszczędnie, pobożnie, ucząc o Bogu. Zwróćmy uwagę na to, że jej dobry wpływ nadal trwa, a jej książki na całym świecie prowadzą ludzi do Zbawiciela. W 1 Królewskiej 22, od 4 do 8 czytamy: król izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich: czy mam wyruszać na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: wyrusz, a pan wyda je w rękę króla. Lecz Jehoszafat zapytał: czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś proroka pana, abyśmy jego zapytali? Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać się pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Michaasz, syn Imli. A Jehoszafat rzekł: niech król tak nie mówi. Mamy tu następny sprawdzian tego, czy jest przekazywana wyrocznia Pana, czy też głoszenie tylko tego, co ludzie chcą słyszeć. Wszak oczekiwania ludzi mogą być inne niż widzenie pewnych spraw przez Boga, który zna koniec na początku. Listy i książki Ellen White zawierają liczne napomnienia i ostrzeżenia. Nie postępowała ona według zasad politycznej poprawności i nie unikała trudnych kwestii, ale wskazywała także Boże obietnice i przynosiła pocieszenie. Bardzo istotnym sprawdzianem prawdziwości proroka jest wypełnienie głoszonych przez niego przepowiedni. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Mojżeszowej, 18:22 jest napisane: jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Ellen White ostrzegała przed takimi rzeczami, jak potencjalnym niebezpieczeństwem promieniowania rentgenowskiego. Ostrzegała przed skażeniem środowiska w miastach jako zagrożeniem dla zdrowia. Ostrzegała przed uszkodzeniem mózgu powodowanym przez alkohol. Przed spożywaniem tłuszczów zwierzęcych. I tutaj o cholesterolu mowa. Również ostrzegała przed paleniem tytoniu, który jest rodzajem trucizny. Mówiła także o prądach elektrycznych krążących w mózgu. I to na wiele dziesięcioleci przed tym, jak odkryła ten fakt nauka. Ponadto przepowiedziała szereg niezaprzeczalnych faktów. W 1902 roku zapowiedziała kary, jakie spadną na miasto San Francisco i Oakland. W 1906 roku nastąpiło tam wielkie trzęsienie ziemi. Przepowiedziała także ogólnoświatowe szerzenie się spirytyzmu, gdy zjawisko to dopiero raczkowało. Kilkanaście lat przed wybuchem I wojny światowej mówiła o wielkim konflikcie, który pochłonie miliony ofiar i doprowadzi do zatopienia całych flotylli okrętów wojennych. Poruszała takie kwestie jak wzrost przestępczości, kryzysy ekonomiczne i rozkład moralny społeczeństwa. Te spostrzeżenia i fakty nieuchronnie prowadzą do wniosku, że Ellen White była autentyczną prorokinią. W jakim celu została powołana przez Boga do służby Ellen White? Cel ten opisany przez nią samą był pięcioraki. Po pierwsze, wywyższenie Pisma Świętego i prowadzenie ludzi z powrotem do Biblii. Wzniosły cel, prawda? Drugie, wyjaśnienie i stosowanie biblijnych zasad w codziennym życiu. Trzecie, karcenie grzechu i wzywanie do posłuszeństwa Bogu i Jego przykazaniom. Po czwarte, prowadzenie ludzi do Jezusa oraz przedstawianie im nadziei i pocieszenia. Po piąte, przygotowanie ludzi na wydarzenia czasów końca świata i powtórne przyjście Chrystusa. Choć jak wierzymy, Ellen White była natchniona, podobnie jak inni biblijni prorocy, i pod tym względem nie różniła się od nich, to jednak jej pisma nie zajmują miejsca Pisma Świętego, ale podlegają Jego autorytetowi i są służebne wobec Niego. Dlatego uznajemy, że choć jej pisma są autorytatywne, to jednak Biblia pozostaje w stosunku do nich jako nadrzędna. Pismo Święte zawiera wszystko, czego potrzebujemy do zbawienia i więzi z Bogiem. Jednak autentyczny dar proroctwa prowadzi ludzi z powrotem do Biblii, której czytania zaniedbali i której nie rozumieją. Pismo Święte powinno zostać przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie woli Boga. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują się w nim też wszelkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania. Duch Święty nie był ani nie będzie dany po to, aby podważać Biblię. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszystkie nauki i doświadczenia. Dar proroctwa został udzielony z łaski Bożej i powinniśmy przyjąć go z wielką wdzięcznością, korzystać z niego i trzymać się go. Ten Boży dar nie zastępuje Biblii, ale jest dla nas bardzo ważny, gdyż bardzo go potrzebujemy. Jak więc powinniśmy interpretować pisma Ellen White? Jeżeli chodzi o interpretację Biblii, to jest w Ewangelii 24-27 napisane: i począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. W Kościele Adwentystów w taki sam sposób podchodzi się i do jej pism. Oto kilka zasad, jakimi należy się kierować przy takiej interpretacji. Po pierwsze, skupienie uwagi na najważniejszych sprawach. Niewyrywanie interpretowania fragmentów wypowiedzi z kontekstu. Zrozumienie sytuacji historycznej w celu określenia, czy dana rada ma charakter uniwersalny, czy też odnosi się do sporadycznego przypadku i nietypowych okoliczności. Po czwarte, studiowanie danego tematu we wszystkich pismach autorki. Po piąte, świadomość, iż Ellen White nie zawsze ściśle wykładała fragmenty Pisma Świętego, ale odnosiła je do określonych sytuacji. Szóste, zwracanie uwagi na zasady podkreślane przez autorkę. Siódme, też sposób, w jaki ona, zidentyfikowanie tematów teologicznych, które naświetlała i rozwijała w szczególny sposób. Ósme, upewnienie się, że ci, którzy się na nią powołują, rzeczywiście cytują jej pisma i czy czynią to w uzasadniony sposób. Sumując, Kościół w czasach końca ma szczególne cechy wskazane przez Jezusa. Wśród nich znajduje się także dar proroctwa. Dar ten został objawiony w Piśmie Świętym i w działalności autentycznych proroków posłanych przez Boga. Proroctwo jest łaskawym darem pańskim, który powinniśmy cenić i za którym powinniśmy podążać. Reszta w czasach końca mająca świadectwa Jezusa jest oddana Mu, ale składa się z wierzących, którzy przeżywają osobiste zmagania, oczekując zjednoczenia z Bogiem i wyzwolenia z wszelkich przejawów grzechu. Obok tych wierzących jest wielu innych wiernych Panu ludzi, pozostających w odstępczych organizacjach religijnych. Ci są powołani, w związku z upadkiem Babilonu, by przyłączyć się do reszty Jezusowej, I to jest napisane w Apokalipsie 18:4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Powołani są po to, by żyli pobożnie, głosząc ostatnie Boże przesłanie i oczekując na przyjście ich umiłowanego Zbawiciela. Często jest stawiane pytanie nam, adwentystom. Czy adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że pisma Ellen White są autorytatywne na równi z Pismem Świętym albo stanowią dodatek do niego? A za tym pytaniem stawiane jest następne. Skoro Biblia jest wystarczająca, to do czego nam są potrzebne te pisma Ellen White? Adwentyści Dnia Siódmego nie stawiają pism Ellen White na jednym poziomie z Biblią. Pismo Święte jest przekazem jedynym w swoim rodzaju, standardem, na podstawie którego oceniane są jej, czyli Ellen White, pisma i wszelkie inne. Wszystkie one muszą być podporządkowane Biblii i przez nią weryfikowane. Inaczej formułując to pytanie, można zapytać, w jakim celu Kościół miałby potrzebować obiecanych darów Ducha Świętego? A Ellen White odpowiedziała na to pytanie we wstępie do książki Wielki Bój. I tutaj cytuję. W swoim słowie Biblii Bóg przekazał ludziom wiedzę niezbędną do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno zostać przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie Jego woli. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują się w nim też wszelkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania. Przecież całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, jak i to jest napisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza 3:16-17. Fakt, że Bóg objawił swą wolę ludziom za pomocą słowa, wcale nie przeczy konieczności stałej obecności Ducha Świętego i stałego Jego przewodnictwa. Wprost przeciwnie. Zbawiciel pozostawił obietnicę zesłania Ducha Świętego, który objaśni Słowo Boże Jego sługom, oświeci ich i pomoże im wprowadzić w życie Jego nauki. Skoro zaś Duch Boży natchnął ludzi piszących Biblię, niemożliwe jest, aby nauka Jego była kiedykolwiek przeciwna temu, co głosi Słowo. Duch Święty nie był ani nie będzie dany po to, aby podważać Biblię. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszystkie nauki i doświadczenia. Zgodnie ze Słowem Bożym Duch Święty miał kontynuować swe dzieło przez cały okres nowotestamentowy. W ciągu stuleci, gdy ludzie posiadali już Stary i Nowy Testament, Duch Święty nie przestawał przekazywać światła pojedynczym ludziom, niezależnie od objawień zawartych w uświęconym kanonie Biblii. Zresztą sama Biblia sprawozdaje o tym, że za pośrednictwem Ducha Świętego docierały do ludzi przestrogi, nagany, rady i wskazówki w kwestiach niczym niezwiązanych ze sprawami wyłożonymi w Piśmie Świętym. Znajdujemy tam także wzmianki o prorokach działających w różnych stuleciach, których proroctwa nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Podobnie też po zamknięciu tego kanonu Duch Święty kontynuował nadal swoją działalność, aby oświecać, ostrzegać i pocieszać dzieci Boże. Na pytanie, ile książek i artykułów napisała Ellen White, trzeba odpowiedzieć, że w chwili jej śmierci dorobek literacki Ellen White liczył około 100 tysięcy stron tekstu, a składały się nań 24 opublikowane książki, dwa rękopisy książek gotowe do wydania, 5 tysięcy artykułów w czasopismach kościelnych, ponad 200 traktatów i broszur, około 35 tysięcy stron maszynopisu i rękopisów w postaci dokumentów i listów, 2000 odręcznie napisanych listów oraz dziennik łącznie liczący 15 tysięcy stron maszynopisu. Wraz z kompilacjami dokonanymi po śmierci autorki całkowita liczba jej wydanych książek wynosi obecnie ponad 130. Poniższe fragmenty odzwierciedlają adwentystyczne zrozumienie natchnienia i autorytetu Pisma Świętego oraz zrozumienie znaczenia pism Ellen White w odniesieniu do Pisma Świętego. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest spisanym Słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. W tym słowie Bóg przekazał ludziom wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem woli Bożej. Jest ono wzorcem charakteru i sprawdzianem doświadczenia, autorytatywnym przedstawieniem nauki wiary i godnym zaufania sprawozdaniem z działalności Boga w historii. Dar proroctwa, jednym właśnie z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar ten, będący znakiem wyróżniającym Kościół ostatków, objawił się w posłannictwie Ellen White. Pisma jej Służebnicy Pańskiej są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnik, wskazówek i dającym szansę poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doznania religijne. Teraz wymienię kilka potwierdzeń i zaprzeczeń odnoszących się do zagadnień dotyczących natchnienia i autorytetu pism Ellen White w powiązaniu z Biblią. Te wyjaśnienia należy pojmować jako całość. Są one próbą wyrażenia obecnego adwentystycznego zrozumienia. Oto owe potwierdzenia. Wierzymy, że Pismo Święte jest objawionym Słowem Bożym natchnionym przez Ducha Świętego. Wierzymy, że kanon Pisma Świętego składa się wyłącznie z 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Wierzymy, że Pismo Święte jest fundamentem wiary i ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach związanych z doktryną i życiem codziennym. Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym spisanym w ludzkim języku. Wierzymy, że Pismo Święte naucza, iż dar proroctwa objawi się w Kościele chrześcijańskim po czasach nowotestamentowych. Wierzymy, że w działalności i pismach Ellen White objawia się dar proroctwa. Wierzymy, że Ellen White była natchniona przez Ducha Świętego oraz że jej pisma, będące rezultatem tej boskiej inspiracji, powinny być wykorzystywane przez adwentystów Dnia Siódmego i traktowane jako szczególny autorytet. 8. Wierzymy, że celem pism Ellen White jest pomoc w zrozumieniu nauk Pisma Świętego oraz w zastosowaniu tych nauk do życia duchowego, jak i moralnego. Wierzymy, że zaakceptowanie proroczego daru Ellen White, choć nie jest warunkiem kontynuowania członkostwa w Kościele, jest ważne dla wychowywania jedności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wierzymy, że korzystanie przez Ellen White ze źródeł literackich i pomocy innych osób znajduje swoje odpowiedniki także w niektórych księgach biblijnych. A teraz zaprzeczenia. Nie wierzymy, by dzieła Ellen White i Pismo Święte różniły się jakością czy poziomem natchnienia. Nie wierzymy, że dzieła Ellen White służą temu samemu celowi, co Pismo Święte, które dla chrześcijańskiej wiary jest wyłącznym fundamentem i ostatecznym autorytetem. Nie wierzymy, że pisma Ellen White są dodatkiem do kanonu Pisma Świętego. Nie wierzymy, by pisma Ellen White mogły być wykorzystywane jako podstawa formułowania doktryn. Nie wierzymy, by czytanie pism Ellen White mogło zastąpić studiowanie Pisma Świętego. Nie wierzymy, że Pismo Święte może być zrozumiane wyłącznie dzięki pismom Ellen White. Nie wierzymy, by dzieła Ellen White wyczerpująco oddawały znaczenie Pisma Świętego. Nie wierzymy, że dzieła Ellen White są niezbędne dla głoszenia światu prawd Pisma Świętego. Nie wierzymy, że natchnione pisma Ellen White są wyłącznie efektem chrześcijańskiego poświęcenia. Nie wierzymy, że wykorzystywanie przez Ellen White tekstów źródłowych i pomocników neguje natchniony charakter jej pism. Podsumowując, stwierdzamy, że właściwe zrozumienie natchnienia i autorytetu pism Ellen White powinno unikać dwóch skrajności. Traktowania tych pism jako funkcjonujących na poziomie kanonicznym, identycznym z poziomem Pisma Świętego oraz traktowanie ich jako zwyczajnej literatury chrześcijańskiej. Drugi powód rzeczowy. Rozdział pod tytułem Dar proroctwa z książki Wierzyć tak jak Jezus, Duch proroctwa a Biblia. Pisma Ellen White nie mogą zastępować Pisma Świętego, nie mogą być też umieszczone na tym samym poziomie. Pismo Święte jest przekazem jedynym w swoim rodzaju, standardem, na podstawie którego oceniane są jej pisma i wszelkie inne. Wszystkie one muszą być podporządkowane Biblii. Biblia jest najwyższym standardem. Adwentyści Dnia Siódmego w pełni popierają reformacyjną zasadę sola scriptura. Biblia jako własny interpretator i jedyna podstawa wszelkich zasad i całego nauczania. Budowniczowie Kościoła ukształtowali zasady wiary na podstawie studiowania Biblii. Nie otrzymali ich za pośrednictwem widzeń Ellen White. Jej główna rola w czasie kształtowania się doktryny polegała na wspomaganiu wyników, do których dochodzili, studiując Pismo Święte. Ellen White sama wierzyła i uczyła, że Biblia jest podstawową normą życia Kościoła. W swojej książce wydanej w 1851 roku napisała: polecam ci, drogi czytelniku, Słowo Boże, jako jedyną podstawę twojej wiary i praktyki. Przez to Słowo będziemy sądzeni. Nigdy tego poglądu nie zmieniła. Po wielu latach napisała: w swoim Słowie Biblii Bóg przekazał ludziom wiedzę niezbędną do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno zostać przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie woli Boga. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują się w nim też wszystkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania. W 1909 roku, podczas jej ostatniego przemówienia na ogólnoświatowym zjeździe Kościoła, otworzyła Biblię, podniosła ją wysoko i powiedziała: bracia i siostry, polecam wam tę księgę. Wyznawcom, którzy jej pisma uważali za dodatek do Biblii, napisała w odpowiedzi: wzięłam drogocenną Biblię i otoczyłam ją wieloma świadectwami dla Kościoła, jakie otrzymałam dla ludu Bożego. Nie jesteście zapoznani z Pismem Świętym. Gdybyście uczynili Słowo Boże przedmiotem waszych studiów, pragnąc osiągnąć biblijny standard i zdobyć chrześcijańską doskonałość, nie potrzebowalibyście świadectw. To z uwagi na fakt, że zaniedbaliście zapoznanie się z Bożą natchnioną księgą, zwracam waszą uwagę na słowa natchnienia, którym nie byliście posłuszni, napominając, byście swoje życie ukształtowali według jego czystych i wzniosłych nauk. Jej pisma są przewodnikiem po Biblii. Ellen White postrzegała swoją pracę jako prowadzenie ludzi z powrotem do Biblii. Napisała: zbyt mało uwagi zwraca się na Biblię, więc Pan dał mniejsze światło, by prowadzić ludzi do większego światła. Weźmy sobie to do serca, że Słowo Boże jest w stanie rozjaśnić najbardziej zaciemniony umysł i może być zrozumiane przez wszystkich, którzy mają takie pragnienie. Jednak mimo wszystko niektórzy wyznający, że Słowo Boże jest przedmiotem ich studiów, żyją w całkowitej opozycji do jego najprostszych nauk. Tak więc, aby ludzie nie mieli żadnej wymówki, Bóg daje wyraźne i szczegółowe świadectwa, prowadząc ich do słowa, które zaniedbali i nie podążają za nim. Jej pisma to doskonały przewodnik do lepszego zrozumienia Biblii. Ona sama tak to właśnie uważała. Oto kilka cytatów na ten temat. Nie została wprowadzona dodatkowa prawda. Dzięki świadectwom Bóg uprzystępnił te wielkie prawdy, które już wcześniej podał. Na swój sposób przedstawił je ludowi, aby przebudzić i wywrzeć wpływ na ich umysły, tak, aby nikt nie miał wymówki. Spisane świadectwa nie zostały podane jako nowe światło, lecz aby w sposób widoczny i wyraźny wprowadzić do serca już wcześniej objawione natchnione prawdy. Jej pisma są przewodnikiem pomocnym w stosowaniu biblijnych zasad. Duża część pism Ellen White dotyczy biblijnych rad i odnosi się do życia codziennego. Napisała, że była prowadzona, aby słowem i piórem wyeksponować ogólne zasady, a zarazem wskazać na niebezpieczeństwa, błędy i grzechy w życiu niektórych pojedynczych osób, tak by wszyscy zostali ostrzeżeni, napomniani i pouczeni. Chrystus obiecał swemu Kościołowi takie prorocze prowadzenie. Ellen White zauważyła: fakt, że Bóg objawił swą wolę ludziom za pomocą słowa, wcale nie przeczy konieczności stałej obecności Ducha Świętego i stałego jego przewodnictwa. Wprost przeciwnie. Zbawiciel pozostawił obietnicę zesłania Ducha Świętego, który objaśni Słowo Boże jego sługom, oświeci ich i pomoże im wprowadzać w życie jego nauki. Proroctwo Apokalipsy Jana mówiące o tym, że w ostatnich dniach ziemskiej historii świadectwo Jezusa objawi się poprzez ducha proroctwa, jest wyzwaniem dla każdego wierzącego, by nie przyjmował postawy człowieka obojętnego lub niewiernego, ale by wszystkie doświadczenia, aby wszystkiego doświadczał i trzymał się tego, co dobre. Jest wiele do osiągnięcia, ale i wiele do stracenia. A jest to uzależnione od naszego nastawienia do powyższej biblijnej zasady badania wszystkiego. W drugiej kroniki 20:20 są spisane słowa Jehoszafata, który powiedział: zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. W Jego słowach i dzisiaj dźwięczy. Pamiętamy, co w Utrechcie było powiedziane ci, którzy już wtedy byli w kościele. My, delegaci zgromadzeni w Utrechcie podczas 56. Ogólnoświatowego Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wyrażamy chwałę i dziękczynienie Bogu za Jego łaskawy dar w postaci Ducha Proroctwa. W 12 rozdziale Apokalipsy Jana jej autor identyfikuje Kościół w czasach końca jako resztę, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie, jak czytamy w Apokalipsie 12:17. Wierzymy, że jest to krótki proroczy obraz, za pomocą którego Jan opisał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół zachowuje nie tylko przykazania Boże, ale ma także świadectwo Jezusa, a jest nim Duch Proroctwa, jak jest napisane w 19 rozdziale Apokalipsy, 10 wersecie. W służbie i życiu Ellen White, które miało miejsce od 1827 do 1915 roku, widzimy spełnienie się Bożej obietnicy udzielenia Ducha Proroctwa Kościołowi Ostatku. Choć Ellen White nie przypisywała sobie tytułu prorokini, wierzymy, że wykonywała dzieło proroka, a nawet coś więcej. Powiedziała: to, co mi polecono, obejmuje dzieło proroka, jednak nie kończy się na tym. Jeśli inni nazwali mnie tym imieniem, prorokinią, nie spierałam się z nimi. Moje dzieło obejmuje dużo więcej, niż oznacza to imię. Uważam siebie samą za posłankę, której Pan powierzył poselstwa do swego ludu. Głównym zadaniem Ellen White było kierowanie uwagi ludzi na Pismo Święte. Jak zauważono, jej pisma to mniejsze światło, by prowadzić ludzi do większego światła, jak już wcześniej powiedziałem. Wierzyła, że źródłem jednego i drugiego światła jest Bóg. Jako Adwentyści Dnia Siódmego wierzymy, że w swoim słowie Biblii Bóg przekazał ludziom wiedzę niezbędną do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno być przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie woli Boga. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują się w nim też wszelkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania. Uważamy kanon biblijny za zamknięty, jednak wierzymy także, podobnie jak adwentyści współcześni Ellen White, że jej pisma mają boski autorytet, zarówno jako wskazówki co do pobożnego życia, jak i w nauczaniu wiary. Dlatego zalecamy, to wszystko z Utrechtu jest, byśmy jako Kościół szukali mocy Ducha Świętego, by w pełniejszym stopniu stosować w naszym życiu natchnione rady zawarte w pismach Ellen White oraz byśmy dokładali coraz większych starań celem publikowania i rozpowszechnienia tych pism na całym świecie. Taką uchwałę przyjęto 30 czerwca 1995 roku w Utrechcie, w Holandii. A jaki jest nasz stosunek do działalności i dorobku literackiego Ellen White? Obyśmy stanęli na wysokości zadania i wykorzystali we właściwy sposób dar, jaki nam zesłał Pan. Bóg jest Bogiem miłości i wszystko, co czyni, to czyni dla naszego dobra. Nie lekceważmy więc Ducha Proroctwa, daru Ducha Proroctwa. Czytajmy, rozpowszechniajmy Boże przesłania i żyjmy tak, by przynosić w życiu Bogu chwałę. Amen.